wygrać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii.
No więc zaczynamy od Frontu Ludowego. Żeby zrozumieć, jak bardzo ważna była to data dla Francuzów, dla ludu francuskiego, należy się troszeczkę cofnąć do I wojny światowej. Zapewne wiecie, że przed I wojną światową Francja była ważnym krajem kapitalizmu zachodniego, była imperium kolonialnym, była krajem uprzemysłowionym i imperialistycznym. W tym kraju walka klasowa była bardzo silna, no wiadomo, była ona burżuazja francuska, jako że dokonała rewolucji francuskiej, później uprzemysłowej, rewolucji przemysłowej. Równocześnie w siłę wzrastała klasa robotnicza francuska, która domagała się władzy także i socjalizmu. No już od 1848 roku można by powiedzieć, że francuska klasa robotnicza była świadoma tego, że należy walczyć o tak zwaną republikę socjalną. O to także walczyła Komuna paryska, która trwała, jak wiemy, 3 miesiące. Natomiast w latach 80. i 90. XIX wieku powstaje nowoczesny ruch robotniczy, związki zawodowe oraz francuska sekcja międzynarodówki socjalistycznej. Wtedy kształtuje się jakby ten właśnie ruch, francuski ruch robotniczy, są różne ugrupowania, także wewnątrz SFIO nie ma zgody co do orientacji, są różne dyskusje na forum II międzynarodówki. No wtedy ważną postacią we Francji, ważnym liderem był Jean Jaurès. Napiszę może jednak jakieś tam nazwiska, niech będzie wiadomo. Jean Jaurès jest nadal bardzo postacią cenioną. Był deputowanym do parlamentu francuskiego i był redaktorem naczelnym gazety L'Humanité, która powstała w 1905 roku i później stała się pismem francuskiej partii komunistycznej, ale była założona przez Jaurèsa, który był redaktorem naczelnym. Jaurès także walczył o solidarność robotniczą, proletariacką na świecie i w Europie i także kształtował także związki między SFIO a SPD, a niemieckimi socjalistami i walczył o to, żeby nie dopuścić do wojny. Niestety mu się to nie udało. Jaurès został zamordowany 31 lipca 1914 roku, no i później nic już nie stało na przeszkodzie burżuazji, żeby wyeliminować z gry francuskich socjalistów i doprowadzić do tak zwanej Świętej Unii, czyli Unii Wszystkich Sił Politycznych przeciwko Niemcom i doprowadzić do wojny. Więc dlaczego o tym mówię? No bo trzeba mniej więcej wiedzieć, jakie były siły przed wojną i jakie właśnie nastały siły po wojnie. W 1917 roku jest rewolucja październikowa i rzeczywiście po pierwszej wojnie klasa robotnicza francuska bardzo się radykalizuje i jej modelem jest właśnie to, co się dzieje w Związku Radzieckim. Radykalizacja jest tak silna, że doprowadza do rozłamu u francuskich socjalistów i w 1920 roku powstaje francuska partia komunistyczna po rozłamie na kongresie w Tours, czyli będziemy obchodzić za rok setną rocznicę istnienia tej partii, czyli jest to właściwie w tej chwili najstarsza z istniejących partii we Francji. Komuniści w ogóle mają partie stuletnie. W gruncie rzeczy w jakim sensie jesteśmy tradycjonalistami, lubimy naszą tradycję, prawda? Bo prawica już wielokrotnie zmieniała nazwy, socjaliści także, natomiast francuska partia komunistyczna nadal istnieje od praktycznie 100 lat. W latach 20. i 30. właśnie francuska partia komunistyczna prowadzi silną walkę i propagandę o te właśnie postulaty, których w końcu nie udało się zrealizować z powodu wojny. Wtedy tam wcześniej postulatami były głównymi, zapewne o tym wiecie, 8-godzinny dzień pracy, 40-godzinny tydzień pracy, walka także o urlopy, o jakby to powiedzieć, ograniczenie pracy dzieci, także o dostęp do szkół, bo klasa robotnicza francuska praktycznie nie ma dostępu do szkół średnich. Jej edukacja kończy się w wieku lat 12 na tak zwanym brevet i to jest po prostu jakby tylko szkoła podstawowa. Jeszcze wtedy nie... No, francuskie kobiety, także francuska partia komunistyczna walczy też o prawa wyborcze dla kobiet, dlatego że francuskie tegoż prawa wyborczego nie miały. Było to też związane z oporem także części lewicy, która była w tej materii bardziej konserwatywna niż w wielu krajach Europy, także niż u nas. Więc w 1936 roku dochodzi do wielkiego wybuchu. No jest on związany z sytuacją międzynarodową, jak wiemy. Z jednej strony Niemcy się zbroją, z drugiej strony jest kryzys gospodarczy. I w tym momencie akurat we Francji też istnieją faszyści, którzy dążą do przyjęcia władzy. Im się to nie udaje, przynajmniej burżuazja francuska, która jest zachęcona, żeby po prostu użyć faszystów, nie ma takiej siły. Wtedy będzie tą siłę miała dopiero w czasie wojny, kiedy wejdzie w koalicję z hitlerowcami. Lewica francuska jest jednak bardzo silna i związki zawodowe są wtedy legalne i organizują praktycznie 2 miliony ludzi. I w 1936 roku, po wyborach, dochodzi do władzy właśnie Front Ludowy. Front Ludowy złożony jest właściwie z dwóch partii. Z SFIO, czyli z francuskich socjalistów, partii radykalnej socjalistycznej, ale jest wspierany także w parlamencie przez francuską partię komunistyczną. Front Ludowy to jest także moment, kiedy przez rok praktycznie trwają strajki. Strajki są masowe. I taka jest różnica właśnie między takimi ruchami społecznymi a dzisiaj, że wtedy klasa robotnicza jest klasą robotniczą. Wszyscy pracują w fabrykach praktycznie. I te fabryki stają. Ludzie okupują fabryki i po prostu jest to strajk okupacyjny. Nie pozwalają ani policji, ani armii, ani tym bardziej kapitalistom wejść do fabryka. Są fabryki, w których produkcja jest utrzymywana częściowo, a są także takie, w których po prostu utrzymuje się tylko narzędzie pracy, ale się nie pracuje. Bez tak silnych strajków, które później powtórzą się w maju 68, Front Ludowy nie mógłby wyszarpać od burżuazji tych właśnie bardzo istotnych reform, jakie nastąpiły. Dlatego, że wtedy właśnie nastąpiły takie reformy tak bardzo ważne, jak 8-godzinny dzień pracy, 40-godzinny tydzień pracy, a także nadano ludziom 2 tygodnie urlopu. To było jakieś zupełne nowum. Do 36 roku praktycznie człowiek pracował cały czas, z wyjątkiem niedzieli. Nie było emerytur, także się po prostu umierało w pracy. Jeszcze wtedy emerytur nie ma. Emerytury zostaną dopiero stworzone po 1945 roku. No, emerytury posiadają jedynie ludzie, którzy są urzędnikami państwowymi. I właśnie o taki status walczą na przykład kolejarze. Co jest też bardzo ważne w tych reformach Frontu Ludowego, to są umowy zbiorowe. Umowy zbiorowe regulujące każdą branżę przemysłu stają się wtedy obowiązkowe. To znaczy kapitalista jest zmuszony do podpisania umowy o pracę z robotnikiem, której wcześniej nie było. Było to na zasadzie takiej, że dzisiaj tu jesteś, jutro cię wyrzucam. Robotnicy też odchodzili z fabryk i tak dalej. Natomiast umowa zbiorowa reguluje bardzo dokładnie warunki pracy, czas pracy w danej branży, dni wolne, i oczywiście pensje, prawda, zgodne z kwalifikacją. To, że kapitalista, tak zwany pracodawca, musi szanować umowę zbiorową i że umowa zbiorowa, jej regulacje nie mogą być gorsze, mogą być tylko lepsze, nie mogą być gorsze od kodeksu pracy, czyli od ustawy, to właśnie wtedy ta zasada została wprowadzona w życie w 1936 roku. I właśnie chciałam przypomnieć, że właśnie tę zasadę złamał François Hollande, wprowadzając ustawę, tak zwaną loi travail, ustawę o pracy 2 lata temu. Właśnie o to chodziło, o złamanie siły umów zbiorowych, które właśnie są dosyć sztywne, trzeba powiedzieć, bo muszą być regularnie, co 5 lat są z powrotem negocjacje między związkami zawodowymi a pracodawcami i dochodzi do jakiegoś tam kompromisu. Jeżeli nie dochodzi do kompromisu, to wtedy we Francji to reguluje ustawa. Właściwie ustawa, z której ustawy regulujące warunki pracy, z których jest złożony kodeks pracy, jest bardzo dużo takich właśnie regulacji, które właściwie państwo narzuca, ale umowy zbiorowe też są bardzo silne i przez całe praktycznie 60 lat nawet do dzisiaj w niektórych branżach właśnie regulowały one walkę klasową, czyli właśnie jaki jest układ sił między kapitalistami a klasą pracującą. Jeszcze raz to podkreślam, bo dzisiaj umowy zbiorowe straciły na swojej sile, dlatego też związki zawodowe straciły na swojej sile. Wtedy w niektóre branże były całkowicie uzwiązkowione, właśnie takie branże jak przemysł metalurgiczny, kopalnie, huty, ale także, to były te branże najbardziej uzwiązkowione. Później nastąpi jeszcze, po 45 roku zostanie jeszcze uzwiązkowienie rozszerzone na inne branże, ale w 36 roku to są właśnie te branże wiodące. I 36 rok to jest także taki moment, kiedy związki zawodowe zaczynają się naprawdę liczyć. Przestają być tylko takimi organizacjami samopomocowymi, które były ważne też wcześniej, ale stają się jakby aktorem społecznym, stają się ważnym czynnikiem regulacji społecznej i państwo też po prostu zaczyna je jako takie respektować. No i wtedy cała jest z tym związana, z 36 rokiem jest ta właśnie cała saga Frontu Ludowego. To jest bardzo ważne dla Francuzów, dla ich pamięci zbiorowej. Najważniejszy dla nich był oczywiście fakt, że mogli pojechać na wakacje. Te wakacje jak wtedy wyglądały? Wyglądały to tak, jest też to bardzo ważne, że koleje państwowe, znaczy jeszcze one nie były państwowe, stają się państwowe w 1938 roku, koleje mają dać ludziom wyjeżdżającym na wakacje darmowe bilety. Do dzisiaj mamy takie prawo, o czym mało ludzi wie, że możemy na urlop letni prosić SNCF o bilet za darmo. Mało kto to robi, ale cały czas to istnieje. I to są te właśnie specjalne bilety wynegocjowane przez ministra radykalnego przy jeszcze ówczesnych kolejach prywatnych, że ludzie wsiadali w pociągi i jechali nad morze, na najbliższe morze, czyli tutaj do Normandii. I rzeczywiście jest bardzo wiele zdjęć, jak klasa robotnicza odkrywa rozrywkę, odkrywa morze, odkrywa turystykę. Wtedy zaczynają się też, francuska partia komunistyczna zakłada organizacje sportowe, zakłada organizacje edukacyjne. Chodzi o to, żeby lud, który odkrywa rozrywkę, właśnie odkrył tą rozrywkę w formie kultury podnoszącej poziom i podnoszącej wiedzę, tak żeby właśnie klasa robotnicza mogła walczyć dalej o poprawę swoich warunków bytu i o socjalizm. Rzeczywiście dla Francuzów jest bardzo ważna właśnie pamięć po tym 36 roku. Wtedy też zaczyna się budować mieszkania socjalne, to też jest bardzo ważny element tego francuskiego, można by powiedzieć, państwa socjalnego, które wtedy się zaczyna. Co by jeszcze tutaj powiedzieć o froncie ludowym? Front ludowy ma jeszcze jedną cechę. Do tej pory i cały czas w 1936 roku kobiety nie mają praw wyborczych, natomiast w rządzie Frontu Ludowego zasiadają trzy panie ministerki, w tym jedna z nich, Irène Joliot-Curie, jest córką Marii Skłodowskiej-Curie i jest sekretarzem stanu do spraw nauki. No, to też jest taki też ważne, że Front Ludowy właśnie chce rozwinąć naukę, ale naukę pod egidą państwową. Z tego właśnie narodzi się później Francuska Akademia Nauk CNRS, która jest też była ważnym momentem, ważną instytucją odbudowy przemysłu we Francji po 1945 roku. No, Front Ludowy ma swoje ciemne strony. To, że nie pomógł Republice Hiszpańskiej, że właśnie nie... że wolontariusze, którzy jeździli jak do Hiszpanii, żeby pomóc Republice Hiszpańskiej, nie przeszkadzano im, ale nie pomagano im także właśnie. To jest jedna z ciemniejszych stron rządu Leona Bluma. Burżuazja francuska intensywnie atakuje Bluma, jego właśnie dużą rolę w tych atakach odgrywa antysemityzm, dlatego że Leon Blum jest Żydem. Eksperyment Frontu Ludowego trwa 2 lata, w 1938 roku powraca prawica, no i później wiemy, jak sprawy się toczą. Następnie jest wojna, porażka, tak zwana dziwna wojna, czyli fakt, że francuski rząd deklaruje wojnę w momencie, kiedy Hitler atakuje Polskę, ale nie angażuje się w tę wojnę zbytnio, siedzi za linią Maginota. I następnie wiemy, że no 10 maja 1940 roku Niemcy hitlerowskie atakują Francję. I 22 czerwca po wielkim chaosie i po nieudanych próbach obrony przez niektórych, na niektórych tylko odcinkach, następuje kapitulacja Francji podpisana przez nowy rząd Petena, który rzeczywiście później likwiduje republikę i zakłada państwo Vichy, które jest dyktaturą. Nie będę długo się rozwodzić nad II wojną światową. Rzeczywiście jest to moment wielkiej porażki dla Francji. Jest to też moment, w którym burżuazja francuska intensywnie kolaboruje z burżuazją niemiecką i co do tego są liczne, bardzo liczne przykłady. Część Francuzów godzi się na taki stan rzeczy, część się nie godzi i ci, którzy się nie godzą, no to właśnie zakładają ruch oporu, résistance. Wśród nich są zarówno komuniści, jak socjaliści, a także chrześcijanie i ludzie, którzy wspierają de Gaulle'a, który już 18 czerwca 1940 roku ogłasza swój apel, żeby właśnie nie zaprzestać walki i kontynuować ruch oporu. Najsilniejszą organizacją ruchu oporu we Francji była francuska partia komunistyczna. Tego się nie da, to jest bez jakby wątpliwości. Po wojnie mówiono o francuskiej partii komunistycznej jako o partii 75 tysięcy rozstrzelanych. Być może tyle osób rozstrzelanych nie było, natomiast bardzo wiele osób było rzeczywiście deportowanych. No, byli też ci, którzy zginęli rozstrzelani, zwłaszcza ci, którzy byli członkami takich grup operacyjnych, FTP, Frontières Partisans, Wolnych Strzelców Partyzantów, którzy byli szefami tych ugrupowań. No i oczywiście deportacja, czyli co? Czyli deportacja, no to jest uwięzienie w obozie koncentracyjnym w Niemczech albo w obozie koncentracyjnym, albo więzienie do Oświęcimia Brzezinki, gdzie zresztą zginęły bardzo ważne działaczki francuskie, takie jak Daniel Casanova. Daniel Casanova zginęła w Oświęcimiu w 1944 roku, a ona była szefową francuskiej młodzieży komunistycznej. W 1945 roku, jak Francja zostaje oswobodzona, no zostaje oswobodzona zarówno siłami partyzantki komunistycznej francuskiej i połączonych sił ruchu oporu, jak i właśnie siłami amerykańskimi i francuską armią, która należy do aliantów jest kierowana przez generałów de Gaulle'a i z Afryki Zachodniej poprzez właśnie razem z Brytyjczykami, z Amerykanami, później ląduje we Włoszech, a później na południu Francji. Więc co jednak trzeba przypomnieć, że Amerykanie chcieli we Francji zaprowadzić swoje porządki, przewidzieli nawet taką administrację do okupowanych terytoriów, która się nazywała AMGOT. Na szczęście się im to nie udało, ubiegł ich de Gaulle wsparty przez Churchilla. I de Gaulle właściwie już wcześniej współpracował z komunistami właśnie po to, żeby nie doszło do czegoś takiego jak administracja amerykańska we Francji. Dzięki temu w 1945 roku władzę przejmuje Conseil National de la Résistance, czyli Rada Narodowa Ruchu Oporu. To było takie jakby ciało, organizacja, w skład której wchodzili reprezentanci wszystkich ruchów, wszystkich organizacji ruchu oporu. Prym wiedli goliści i komuniści. Komuniści odgrywali największą rolę, także dlatego, że oni posiadali broń i partyzantkę zbrojną, która była dosyć silna w górach, w masywie centralnym zwłaszcza. Na przykład takie regiony jak Masyw Centralny, Limousin oswobodziły się same. Jest taka słynna postać szefa właśnie tego Maquis, czyli tej partyzantki leśnej, Georges Guinguin, który wyzwolił cały Masyw Centralny. Między 1945 a 1947 rokiem, czyli początkiem zimnej wojny, komuniści uczestniczą we władzy we Francji, są w koalicji rządowej. W 1946 de Gaulle już odchodzi, natomiast w rządzie rząd jest kierowany przez chrześcijan i socjalistów. Natomiast komuniści mają bardzo ważne teki ministerialne, bo na przykład komunista Ambroise Croizat jest odpowiedzialny za utworzenie Sécurité Sociale, czyli ubezpieczenia społecznego. Tutaj napiszę nazwisko Croizat, bo nie jest zbyt znane w Polsce. Croizat. Właściwie o nim się też niewiele mówi we Francji, a to jest bardzo ważna postać. Ten pan właśnie był działaczem komunistycznym pochodzenia robotniczego i jego zadaniem było utworzenie Sécurité Sociale. Sécurité Sociale to miała być to organizacja, taka organizacja społeczna, która by, tak jak to pisał Croizat, wyzwoliła człowieka od strachu przed niepewnością jutra. Miała ona zabezpieczać robotnika od wszystkich właśnie wszystkich nieszczęść, jakie i wszystkich problemów, jakie niesie ze sobą życie. Czyli miała właśnie ubezpieczać od choroby, od bezrobocia. Miała także wspomóc go w wychowaniu dzieci w rodzinie poprzez zasiłki rodzinne. Miała także utworzyć emerytury, no i wszelkie inne ubezpieczenia, które są ważne, bo to też mogło ewoluować. Do dzisiaj jakby Sécurité Sociale, ubezpieczenie, czyli la sécu, jak mówią Francuzi, w dodatku jest to rodzaju żeńskiego, więc to jest taka figura, można by wręcz powiedzieć, matczyna. Jest dla Francuzów bardzo ważna, oni przez dłuższy czas myśleli, że to jest coś naturalnego, niemalże samo się to zrobiło, tak jak kiedyś myśmy myśleli w PRL-u, że wszystko coś samo się robi, jak bezwiedne koło historii. I dopiero w roku 1995, jak władze Chiraca chciały sprywatyzować Sécurité Sociale, to wtedy dopiero Francuzi sobie zdali sprawę z tego, co mają w rękach, co to oznacza i co mogą stracić. Dlaczego? Dlatego, że praktycznie to ubezpieczenie obejmuje wszystko. Ubezpieczenie działa w ten sposób, że człowiek pracujący we Francji otrzymuje pensję, ale także otrzymuje to, co oni nazywają cotisation sociale, czyli składki, znaczy i pieniądze na składki. Składki te opłaca pracodawca i częściowo opłaca pracownik. Te składki to jest tak zwana uspołeczniona pensja, czyli bo właśnie te składki są odprowadzane do kasy Sécurité Sociale, czyli ubezpieczenie społeczne Sécurité Sociale nie jest opłacane przez państwo z podatków, tylko właśnie z tych składek naliczonych na pracę. I które pracodawca musi płacić i których zresztą nie chce płacić. Od samego początku, wiadomo, burżuazja nie chciała tych składek odprowadzać. Chciała po prostu, żeby człowiek był kompletnie jej poddany i nie tylko chciała płacić mało, ale także nie chciała absolutnie płacić za żadne ubezpieczenie od bezrobocia, ani czegokolwiek. Tylko tyle, że w 1945 roku burżuazja francuska w związku z kolaboracją z Hitlerem nie miała nic do powiedzenia, była bardzo osłabiona, jej imidż też był bardzo osłabiony, powiedziałabym. Nacjonalizowano część jej posiadania, na przykład Renault, to jest bardzo słynne, że Louis Renault, który kolaborował z Hitlerem, musiał oddać swoją fabrykę, która była praktycznie do lat 90. XX wieku była publiczna. Prywatyzowano także koleje francuskie i utworzono także francuską firmę Gaz Francji i Elektryczność Francji. Wtedy te oczywiście firmy, które produkowały elektryczność, też były prywatne. I wszystko to właściwie nacjonalizowano. Nacjonalizowano też część banków, szpitale, szkoły, bardzo dużo takich właśnie też struktur publicznych, które były, znaczy, przepraszam, prywatnych, które były charytatywne, nacjonalizowano wtedy. No więc właśnie powracając do Sécurité Sociale. W jaki sposób ona była jest rządzona? Skoro Sécurité Sociale opiera się na składkach, była ona zarządzana przez jako rodzaj stowarzyszenia. I w skład władz Sécurité Sociale wchodzili reprezentanci związków zawodowych i patronatu, czyli kapitalistów. Czyli praktycznie związki zawodowe zarządzały, jako że były wtedy bardzo silne, zarządzały ubezpieczeniami społecznymi. I to trwało do praktycznie 1967 roku. Później Sécurité Sociale została przyjęta przez państwo. Obecnie administratorem Sécurité Sociale jest urzędnik państwowy. Ale w tamtych czasach praktycznie budową taką oddolną kas ubezpieczeniowych, lokalnych, właśnie zajmowały się związki zawodowe. I to pokazuje, jak bardzo silne było uzwiązkowienie. We Francji było 5 milionów ludzi było zrzeszonych w CGT, samej tylko CGT, a jeszcze były do tego związki chrześcijańskie i ten związek taki socjalistyczny FO, który powstał trochę później. Wtedy właśnie we Francji rzucono też podwaliny pod politykę rodzinną. Obecnie Francja jest nadal jednym z niewielu krajów, gdzie się wypłaca jakieś tam zasiłki na dzieci i jest to nadal polityka natalistyczna, czyli faworyzująca posiadanie większej liczby dzieci. No powiedzmy, że zasiłek na jedno dziecko jest dosyć niski, natomiast im więcej się ma dzieci, tym zasiłek jest większy. Oczywiście są też ludzie, którzy to krytykują, że na przykład nie ma powodu, żeby osoba, która miała jedno dziecko, była tak biedna. Dlaczego, żeby być bogatym, trzeba mieć wiele dzieci, nie jest się w stanie przecież ich wychować i tak dalej. No wtedy Francja była bardzo osłabiona tym utratą po prostu ubytkiem ludności, no trzeba też powiedzieć, zwłaszcza z I wojny światowej i dlatego też faworyzowano tam politykę natalistyczną. Przy czym zasiłki to nie są tylko takie zasiłki, że ma się tylko brać pieniądze i konsumować. Wtedy w Sécurité Sociale właśnie odbywały się szkolenia dotyczące wychowania, dotyczące higieny. Zajmowano się rzeczywiście rodzinami i dziećmi. Do dzisiaj są tego jakieś resztki, na przykład w teorii, jak ktoś ma jakieś problemy z zarządzaniem budżetem, to w teorii jest opiekunka społeczna w kasie zasiłków rodzinnych, która powinna mu pomóc. I powinna mu pomóc nie, żeby go ukarać, tego człowieka, tylko rzeczywiście, żeby mógł zorganizować swoje życie tak, żeby te zasiłki służyły dzieciom. I zasiłki mają rzeczywiście służyć dzieciom, a nie kupowaniu produktów konsumpcyjnych. Wtedy to nawet nie miało żadnej wątpliwości, było to oczywiste dla ludzi. Wtedy też otworzono emerytury, wtedy emerytura była wiek emerytalny był 60-65. No niewiele wtedy, długość życia robotnika nie była wiele dłuższa, więc tak naprawdę francuska partia komunistyczna walczyła o to całe praktycznie dziesięciolecia, żeby obniżyć wiek przejścia na emeryturę do 60 roku. Wtedy też utworzono szpitale publiczne i Sécurité Sociale spowodowała, że francuski robotnik miał także dostęp do prywatnego lecznictwa. W tym sensie, że lekarze francuscy właściwie dobrze zarabiają. Dlaczego? Dlatego, że za ludzi płaci Sécurité Sociale. Jeżeli idziemy do lekarza, zwłaszcza do jakimś takim na przykład ośrodku zdrowia miejskim, nie płacimy. Wtedy jeszcze w dodatku Sécurité Sociale, ubezpieczenie społeczne płaciło za ludzi praktycznie 100%. Dzisiaj to jest 70%, ale wtedy było 100%. No to wiadomo było, że jeżeli robotnik nie opłaca tego ze własnej kieszeni, tylko to właśnie jest Sécurité Sociale, no ale lekarz otrzymuje pensję. Oczywiście lekarze nie mogą pobierać ile chcą tej zapłaty. Co roku trwają we Francji negocjacje między związkami zawodowymi lekarzy a państwem, właśnie ile lekarz, jaka jest cena za usługę lekarską, taka żeby także mogła Sécurité Sociale wyjść za swoje i żeby po prostu nie powodowało to inflacji i nie opróżniało kas ubezpieczenia. W 1945 roku zaczyna się także budowanie masowe mieszkań socjalnych. To też jest jeszcze oddzielny rozdział, bardzo ważny, dlatego że burżuazja francuska zawsze wykorzystywała fakt, no, że człowiek potrzebuje dach nad głową i że rodziny robotnicze zawsze mieszkały bardzo źle, w fatalnych warunkach i płaciły bardzo wysokie czynsze. Budowa mieszkań socjalnych była nie tylko związana z tym, że po prostu były olbrzymie zniszczenia, że ludzie mieszkali w slumsach, że następnie jak burżuazja zaczęła sprowadzać emigrantów, dlatego że potrzebowała rąk do pracy w fabrykach, no to ci wszyscy ludzie się mieścili w slumsach, po prostu mieszkali normalnie w takich slumsach jak w Trzecim Świecie wokół Paryża. Trzeba było gdzieś po prostu tych ludzi umieścić i państwo wtedy się poczuwało do tego. Chodziło też nie tylko o to, oczywiście chodziło o to, żeby każdy miał dach nad głową, ale także chodziło o to, żeby móc ograniczyć spekulację ziemią i nieruchomościami. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w danym mieście miasto czy państwo buduje mieszkania socjalne, habitation à loyer modéré HLM, to wtedy to powoduje, że znaczna część gruntów jakby unika spekulacji, dlatego że państwo albo rekwiruje, albo kupuje te tereny po cenie, o której samej decyduje. I wtedy burżuazja nie ma wyjścia, tylko musi pewną cenę rynkową, że tak powiem, ustabilizowaną respektować. I wtedy klasa średnia, która powiedzmy nie pójdzie do HLM-u, albo chce wyjść z tego HLM-u i posiadać swoją własność, wtedy klasa średnia może właśnie do tej własności dojść, czyli może kupić sobie teren, zbudować dom czy kupić mieszkanie. Dzisiaj właśnie cofanie się budownictwa HLM-u, mieszkań socjalnych, powoduje, że powraca spekulacja, dlatego że państwo nie kontroluje już ceny ziemi, a to i nieruchomości. A właśnie o to chodziło w budowie HLM-ów, żeby od burżuazji jakby zabrać z ręki posiadanie tego terytorium. W 1945 roku Francuzi także otrzymują trzeci tydzień urlopu. To jest dla nich bardzo ważne. 36 to są 2 tygodnie, 45 to są 3 tygodnie, 68 to są 4 tygodnie i potem Mitterrand daje 5 tygodni. Dlatego się mówiło w latach 90., że Francuzi nie pracują, no bo mieli te 5 tygodni wakacji. Oczywiście dzisiaj już tak nie jest. Te 5 tygodni formalnie mamy, faktycznie ich nie bierzemy, bo żyjemy w prekariacie. Ale rzeczywiście taki trzeci tydzień wakacji to było po prostu już przejście do jakiejś innej cywilizacji. To było już zupełnie coś innego, coś nowego. Równocześnie państwo zaczęło budować domy wakacyjne dla ludzi, organizować kolonie, sanatoria, właśnie tego typu infrastruktury socjalne, które były nie do pomyślenia przed wojną i z których ludzie zaczynają korzystać w latach 50. i 60. Właśnie to był właśnie minister, pan Ambroise Croizat. Drugim bardzo ważnym ministrem był Maurice Thorez,
sekretarz generalny, szef francuskiej partii komunistycznej, Thorez. Bardzo ważna też oczywiście postać dla historii Francji. A on był ministrem funkcji publicznej. I on właściwie był autorem tej ustawy o statusie urzędnika we Francji. Czyli to, że urzędnik we Francji ma prawo być uzwiązkowiony i nie można go z pracy wyrzucić, to jest właśnie zasługa Thoreza, czyli komunisty francuskiego. Mało który urzędnik we Francji sobie dzisiaj z tego zdaje sprawę, że zawdzięcza swój status, status, który jest w jakimś sensie no, interesujący i wygodny też, dlatego że równocześnie ma się tą stabilność, prawda, ma się, zdaje się konkurs, w teorii zdaje się konkurs, wchodzi się do urzędu publicznego, czy powiedzmy zaczyna się pracować w jakimś ministerstwie, czy w jakiejś organizacji, w każdym razie w organizacji państwowej i następnie po prostu zaczyna się pracować w szkole, po prostu się kontynuuje karierę, która jest zgodna z pewną wytyczoną drogą i im dłużej się pracuje, tym wchodzi się po prostu coraz wyższe stopnie i ma się także odpowiednią pensję. To wszystko regulowała ustawa Maurice'a Thoreza, którą od tamtej pory bardzo oligarchia atakuje. Burżuazja francuska nigdy nie przebaczyła komunistom, że oni zbudowali ten kraj. Oni zbudowali jakby tą strukturę państwową. To, że Francja ma silne państwo, to komuniści zbudowali to silne państwo francuskie. Oczywiście przy aprobacie de Gaulle'a, który nie zniszczył tego systemu, de Gaulle odszedł od władzy w 1946 roku. Wraca w 1958, w momencie niszczycielskiej wojny w Algierii, w której burżuazja francuska nie chce wypuścić Algierii, nie chce dać Algierczykom niepodległości. De Gaulle nie tylko po prostu zachowuje wszystkie zdobycze komunistyczne, ba nawet kontynuuje ich rozbudowę. Na przykład jedną z wielkich zdobyczy oczywiście są te państwowe firmy, w które państwo inwestuje bardzo dużo, właśnie gaz, elektryczność, czyli właśnie następuje wtedy budowa francuskich elektrowni atomowych, koleje francuskie, które są wtedy już bardzo szybko się modernizują, a następnie następuje w latach 60. pod wpływem, w latach 70. pod wpływem za inicjatywy francuskiej partii komunistycznej następuje budowa kolei TGV, szybkich kolei TGV. Burżuazja była przeciwna, bo uważała, że to nie będzie rentowne. Oczywiście buduje się także nowe szpitale, nowe szkoły, uniwersytety i to wszystko jest planowane. We Francji istnieje Urząd Planifikacji i tenże urząd właśnie nie tylko buduje to, co państwo ma budować w regionach, także dba o to, żeby każdy region miał swoje usługi publiczne, ale także zmusza albo zachęca prywatne inwestycje do umieszczenia się tam, gdzie mają być, czyli w różnych regionach. Chodziło o to, żeby kapitał szedł jakby na dobro rozwoju kraju, żeby po prostu nie spekulował sobie, czy żył tylko z renty. Kapitał miał modernizować ten kraj i pod tym względem to de Gaulle zgadzał się z komunistami. Oczywiście francuscy komuniści byli bardzo związani ze Związkiem Radzieckim, oni woleli taki system radziecki, nie byli w stanie go zdobyć, potem się z tym pogodzili i tak naprawdę mieli tak silną pozycję w państwie francuskim, że nie potrzebowali więcej. I tak było do roku 68. No właśnie, kończymy majem 68, dlatego że był to ostatni wielki ruch społeczny we Francji, powiedziałabym tego starego systemu, z czasów tego właśnie kompromisu między kapitałem a siłami postępowymi. 68. No nie będę długo się nad tym rozwodzić. Chciałabym tylko powiedzieć, że no 68 jest znany z tego, że była to studencka rewolta. Studencka rewolta, która walczyła o wolność seksualną, o zniesienie cenzury. No przecież była cenzura w telewizji. O po prostu jakiś inny sposób życia, trochę zaczęła krytykować ten materializm systemu, etc. Natomiast najważniejsze jest to w maju 68, że jest jednomiesięczny strajk. Strajk wybucha na południu w Francji, chyba czy w Toulouse, czy w Bordeaux, nawet teraz nie pamiętam, chyba koło Bordeaux wybucha, w Sud Aviation. Wybucha strajk spontaniczny i ten strajk po prostu w ciągu praktycznie kilku dni cały kraj staje. No i z tego, co ludzie opowiadają, bo ja tego nie przeżyłam, prawda, się urodziłam trochę później, ale trochę naczytałam się i trochę słyszałam różnych opowieści. Rzeczywiście był to strajk, no taki jak w 1936 roku. Były to strajki okupacyjne, strajki takie, że ludzie organizowali właśnie różne, powiedziałabym, imprezy edukacyjne,
takie, żeby się po prostu kulturowe, takie, żeby po prostu nie tylko miło spędzić czas, jakby to powiedzieć, okupując teren i wspomagając swój związek zawodowy w negocjacjach z rządem, bo te negocjacje się od razu zaczęły, ale także się zastanowić nad swoimi warunkami pracy, nad życiem. Dlatego, że rzeczywiście jednym z ważnych postulatów w maju 68 to było zmienić życie, changer la vie, prawda? Nie chodziło już o to, żeby pracować i zarabiać, a praktycznie w latach 60. to klasa robotnicza francuska nie zarabiała tak dużo, zaczęła konsumować, miała różne osłony socjalne, ale sama pensja była dosyć niska i tak naprawdę z tych dóbr konsumpcyjnych korzystano mało, a po drugie nawet już wtedy zaczęto zastanawiać się nad tym, czy konsumpcja dóbr o to chodzi w życiu. Czy w życiu nie chodzi o po prostu o spełnienie szersze, o właśnie o inne życie, po prostu o kreatywność, o dostęp do edukacji. Wtedy bardzo znikoma część klasy robotniczej tylko miała dostęp do studiów wyższych. Jednym z ważnych rezultatów maja 68 było utworzenie Uniwersytetu, Wolnego Uniwersytetu w Vincennes. Był to uniwersytet, w którym pracownicy naukowi i profesorowie lewicowi dawali oczywiście za darmo różnego rodzaju wykłady, kursy dla wszystkich, którzy tylko przyszli. Czyli nie, to był uniwersytet po raz pierwszy, gdzie nie trzeba było mieć matury, żeby do niego pójść. Później, jak ten uniwersytet został, można by powiedzieć, znacjonalizowany przez państwo w 1973 roku i został przeniesiony do Saint-Denis na przedmieścia Paryża, to do tej pory jest to jedyny uniwersytet, gdzie ma się dostęp do niego bez matury. To jest taki jakby ważny, to jest ważny element, dlatego że klasa robotnicza miała swoją kulturę, ale tak naprawdę nie miała dostępu do tej wysokiej kultury francuskiej, prawda? I już nie mówię o tym, że nie miała dostępu do takich rzeczy jak opera czy teatr, to po prostu nie istniało nawet. To nie jest tak jak za PRL-u, że byliśmy do tego przyzwyczajeni, że to jest normalne, że teatr jest dla ludzi i tak dalej. Nawet jeżeli ludzie mieliby dostęp, mogliby opłacić, to sobie nie wyobrażali, że mogą wejść tam, gdzie wchodzi burżuazja. To też jest bardzo ważne. I zaczęto właśnie to kontestować, te właśnie aspekty kulturowe kapitalizmu w 68 roku. No i oczywiście walczono o podwyżki pensji, tak jak dzisiaj. W efekcie tego strajku rzeczywiście SMIC został podwyższony o praktycznie 30%. Czyli to jest tak, jakby dzisiaj podwyższono z 300 euro albo z 400 euro. To jest dosyć niesamowite. Fakt, że SMIC francuski ówczesny był tak niski, to chyba było 800 franków czy coś takiego. Jak ja się tak pytam ludzi, którzy wtedy pracowali, no to mi wtedy mówią, że tak naprawdę za SMIC można było jedynie zapłacić za mieszkanie, zjeść i to wszystko. Więc właściwie był to SMIC był bardzo, bardzo niski, zwłaszcza w takich branżach, gdzie pracowały kobiety, jakieś takiej właśnie branży typu tekstylna, tam ten przemysł właśnie taki elektroniczny, to wszystko to wtedy produkowano we Francji i to pracowały kobiety tak przy taśmie, one zarabiały bardzo mało. Więcej zarabiali górnicy, hutnicy, bo oni już wcześniej wywalczyli sobie dobre umowy zbiorowe. Właśnie o umowy zbiorowe. Też w maju 68 walczono o polepszenie warunków pracy i pensji wewnątrz tych umów zbiorowych w przemyśle lekkim, co właśnie wspomniałam, gdzie pracowały kobiety i kobiety odegrały bardzo ważną rolę w tym strajku w 68 roku. W 36 także, ale jeszcze były wtedy mniej zorganizowane niż w 68. W 68 bardzo są słynne, nawet znane są ikony kobiet sprzedawczyń z Pryzuniku, z wielkich tych grand magasins, z tych sklepów, gdzie one po prostu na przykład nie miały prawa siedzieć, musiały stać, one walczyły o to, żeby mieć prawa do krzesła. Dzisiaj też by się to przydało, bo wielu ochroniarzy pracuje 12 godzin na stojące. Jak sobie przypomnę, że w 68 roku strajkowano jeden miesiąc po to, żeby mieć prawo do krzesła. Dzisiaj też by się przydał taki strajk. No i wywalczono też czwarty tydzień urlopu. To też było bardzo ważne. I wtedy zaczęła się masowe wyjazdy Francuzów na urlop. To jest po 68. Właśnie to wyjazdy pod namiot, nad morze, odkrywanie lazurowego wybrzeża, odkrywanie własnego kraju, to tak naprawdę się zaczęło dopiero wtedy. Innym ważnym postulatem, który został zrealizowany po 68, to była legalizacja związków zawodowych w fabrykach, w firmach. Po prostu przed 68 rokiem nie można było uprawiać propagandy związkowej i politycznej wewnątrz miejsca pracy. Po prostu można było być za to zwolnionym. Po 68, po umowie w Grenelle, tak się nazywa ta umowa między rządem francuskim, a związkami zawodowymi w efekcie strajku z maja 1968. Zalegalizowano, nie tylko zalegalizowano istnienie związków zawodowych, ale zmuszono kapitalistów, aby dopuścili związki zawodowe do miejsca pracy. Czyli w każdym miejscu pracy powinna być tablica, na której są wywieszone informacje związkowe. Powinny być w firmach powyżej chyba 50 osób, to musi być nawet lokal związkowy. Oczywiście bardzo wiele firm tego w ogóle nie respektuje dzisiaj, ale przez pewien czas musiały respektować, zwłaszcza po 1968 roku. Właśnie chodziło o to, żeby związek zawodowy mógł być obecny, walczyć o te warunki pracy konkretne w danym miejscu pracy, a nie ogólne, branżowe, tylko właśnie w każdej konkretnej firmie. Dano także różne środki inspekcji pracy. Inspekcja pracy miała do niedawna bardzo duże prerogatywy we Francji. Inspekcja pracy może była w każdej chwili wejść do firmy, sprawdzić jej dokumenty. I wręcz po prostu inspektor pracy mógł nawet narzucić karę administracyjną firmie, która nie szanowała prawa. Dzisiaj to już jest praktycznie niemożliwe. Po reformach Sarkoziego inspekcja pracy została rozbrojona. Ostatnio właśnie usiłowałam dostać się do inspekcji pracy, to kazano mi mail napisać. Jak to jest możliwe w kraju, w którym można by powiedzieć, no w mojej branży na pewno połowa robotników nie umie nawet czytać i pisać po francusku, bo to są ludzie pochodzenia imigranckiego. W jaki sposób oni mail napiszą? Ja napisałam maila, nie otrzymam odpowiedzi. Takie rzeczy nie miały miejsca do niedawna i po 1968 roku takie rzeczy na pewno nie miały miejsca. Jeszcze w latach 90. Kapitaliści się bardzo bali w ogóle inspekcji pracy, bali się związków zawodowych. Jak tylko ktoś usłyszał CGT, to od razu ho, 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 proszę pani, może porozmawiamy tego i tamtego. Dzisiaj jest już niestety inaczej, ale przez dłuższy czas rzeczywiście można było tych tak zwanych patronów, jak my ich tutaj nazywamy, postraszyć CGT inspekcją pracy. A to było efektem strajku z 1968 roku. Strajk ten też oczywiście otworzył inne tematy, bo fakt, że połowa strajkujących, czy ponad połowa to były kobiety, otworzył też właśnie drogę ruchowi feministycznemu. Ja dzisiaj w tej chwili czytam książkę bardzo ciekawą o kobietach, działaczkach związkowych z CGT. O tym nie wiedziałam, że w latach 60. CGT wykonało bardzo dużą pracę, żeby uzwiązkowić kobiety i żeby także wysłuchać, jakie mają problemy. I że kwestia właśnie związana z aborcją i z dostępem do antykoncepcji, w ogóle planowaniem rodziny, to już wtedy w latach 60. wcale nie była obca CGT, dlatego że właśnie działaczki związkowe domagały się, aby związek zawodowy także zajmował się tymi sprawami prywatnymi. Zaraz później, w ramach tych właśnie tego, jak mówią Francuzi, prise de parole, czyli że zaczęli ludzie mówić po prostu, zaczęli dochodzić do głosu, kobiety zaczęły też mówić o przemocy, jakiej doświadczają, zwłaszcza przemocy domowej. I wtedy dopiero się to stało tematem politycznym. Ale to były lata 70. dopiero. Bez 68 roku i tego strajku prawdopodobnie nie byłoby ruchu feministycznego taki, jaki miał miejsce i nie byłoby nawet tych zdobyczy, które kobiety zdobyły w latach 70. A sytuacja kobiet wcześniej była we Francji gorsza niż w Polsce, bo trzeba przypomnieć, że kodeks napoleoński praktycznie trwał do 75 roku we Francji. Czyli do 65 roku kobieta musiała prosić o męża o zgodę, żeby móc pracować, i jeszcze on inkasował jej pensję. Do 65 roku. No, jak człowiek sobie to wspomni, to sobie pomyśli, że ten PRL to naprawdę był niesamowity. Jeszcze w roku 71, do 75 roku praktycznie dyskryminowane były dzieci nieurodzone w związku małżeńskim. Dopiero w 75 roku zostało to zniesione, czyli Polski Kodeks Rodziny zniósł to już w roku 60. Także tutaj było dużo różnic i rzeczywiście jakby kobiety we Francji, no te zdobycze, które myśmy miały już w latach 60. miały dopiero tak naprawdę w latach 80. To też trzeba sobie przypomnieć, tak samo jak trzeba sobie przypomnieć, że w Belgii prawo do aborcji to jest rok 89. Czyli w momencie, gdy my się wycofujemy w Polsce z tego, do Belgii dopiero do tego dochodzą. No i wtedy właśnie w lata 70. to wszyscy mają wrażenie, że lewica dojdzie do władzy.
Ale czekaj, bo ja chciałbym zadać pytanie o ten 68 rok. Bo cały czas tutaj jest takie gadanie, że tam doszło do jakiejś zdrady. Że CGT zdradziło, że partia komunistyczna zdradziła.
No, dlaczego mówią, że zdradziła? No dlatego, że ci radykalni lewicowcy, trockiści głównie, no bo wtedy rodzi się, odradza się partia trockistowska, prawda, czyli LCR, Ligue Communiste Révolutionnaire, troszeczkę wcześniej zresztą, bo aż no Alain Krivine, założyciel francuskich trockistów, on był najpierw w młodzieżówce komunistycznej. On też jest pochodzenia oczywiście polskiego, ukraińskiego. Jego rodzice byli chyba nawet z terenów Polski, wyemigrowali w latach 20. 30. i on jakby oni byli komunistami, jego rodzice byli komunistami, on był komunistą. On dopiero pod koniec lat 60., a on to opisuje bardzo fajnie w swoich tam właśnie memuarach, on zakłada tą LCR, tą partię trockistowską, dlatego że czuje, że partia komunistyczna nie zrobi rewolucji, a ta młodzież rwie się do rewolucji. I rzeczywiście, jak mówią o zdradzie, to dlatego, że w momencie, kiedy rzekomo władza leżała na ulicy, czyli tam jest taki moment, to jest 20 maja, kiedy de Gaulle wyjeżdża do Baden-Baden, nikt nie wie, gdzie on jest. No nie ma władzy, władza jest na ulicy po prostu. Nie ma rządu, nie ma prezydenta. No to trzeba dojść do władzy, a partia komunistyczna tego nie chce. I partia komunistyczna się wstrzymuje od tego. I dlatego trockiści i powiedzmy ówcześnie radykałowie krytykują to. Był też taki moment, kiedy to już wtedy był Georges Marchais, czy był już chyba jeszcze, tak, już wtedy Georges Marchais był, kiedy krytykował także już, kiedy krytykował tą rewoltę studencką. Trochę mniej więcej tak jak te żółte kamizelki dzisiaj, no trzeba też prawdę powiedzieć, że partia komunistyczna była partią rządzącą w sumie, byli u władzy w latach 40. Rządzili do niedawna Sécurité Sociale, mieli silne związki zawodowe, rządzili wieloma firmami wręcz można by powiedzieć. Zresztą partia komunistyczna miała w swoim programie bardzo ciekawy moment, taki postulat. Ten postulat to była demokracja wewnątrz firm. O co chodziło? Chodziło o to, żeby związki zawodowe miały dostęp do dokumentów firmy, żeby móc decydować o strategii. I to już się działo w firmach publicznych, takich jak EDF, Elektryczność Francji czy Gaz Francji. Praktycznie związki zawodowe rządziły niektórymi, CGT zwłaszcza, rządziły niektórymi branżami. No i dlatego łatwo mogli dojść do władzy, mogli rzekomo, bo ja oczywiście tak nie uważam. Świat był podzielony na dwa obozy. Amerykanie by nigdy nie dopuścili do tego, żeby we Francji była jakakolwiek rewolucja komunistyczna. To niemożliwe. Nawet jeżeli de Gaulle zlikwidował bazę amerykańską w 1966 roku i Amerykanie musieli się wtedy wynieść z Rambouillet, gdzie byli pod Paryżem, do Mons w Belgii, to znaczy NATO się musiało tam wynieść i wszystkie bazy amerykańskie i żołnierze amerykańscy, to przecież było oczywiste, że Amerykanie nigdy do tego nie dopuszczą.
No jak ktoś mógłby powiedzieć, że na Kubie też by nie dopuścili?
No Kuba, a Francja to jednak dwie różne rzeczy, no co tu dużo mówić. No jednak Kuba, pomimo tego, że jest blisko Ameryki, no to jednak jest tylko wyspą. No. Natomiast Francja, no to jest jednak centrum tego kapitalizmu europejskiego, no zachodnioeuropejskiego. Ja wątpię, żeby wtedy na przykład Związek Radziecki ryzykował wojną atomową po to, żeby umieścić rząd francuski, komunistyczną partię w Paryżu. Wątpliwe. Ja jestem pewna, że po prostu ZSRR by na to nie poszło. No niestety, ja nie wiem, trudno mi powiedzieć cokolwiek o zdradzie. Dla mnie zdrada to nie wtedy miała miejsce. Zdrada to ma miejsce dzisiaj, kiedy ci wszyscy ludzie, którzy fajne życie sobie zbudowali na maju 68, po prostu kompletnie olali młodzież, czyli ludzi, którzy byli młodzi w latach 90., nie zwracali w ogóle uwagi na to, że się pali w tym kraju i wali wszystko, że jesteśmy biedni, zubożali na prekariacie, że po prostu oligarchia i właściwie kapitalizm powrócił taki, jaki był przed nawet 45 rokiem. I wielu działaczom i liderom lewicy po prostu trudno było nawet przemówić, jak ciężko się żyje we Francji w latach 90. czy 2000. Jeżeli we francuskim LCR-ze dopiero w 2008, 9, 10 zrozumiano tak naprawdę, gdzie jesteśmy, co się dzieje, no to tutaj, tu można mówić coś o zdradzie, prawda? Ja jeszcze pamiętam 30-lecie maja 68, czyli to był rok 98, kiedy już bieda była straszna tutaj we Francji, kiedy już studenci musieli pracować, było bezdomnych, było tyle, ile dzisiaj, 20% bezrobotnych było, to było zaraz tu przed rewolucją internetową. I pamiętam rok, rozmawiałam z koleżanką, po prostu ludzie z mojego pokolenia byli bezrobotni albo pracowali za darmo na jakichś stażach, albo ja sprzątałam. Ja mówiłam tej koleżance, dlaczego wy jesteście tacy dumni z tego swojego maja 68? Jak możesz być dumna z czegoś, co może ty przeżyłaś, ale widzisz, jakie są tego efekty? Że my biedujemy, że my młodzi jesteśmy biedni. Jak ta kobieta mi odpowiedziała, że bieda jest fajną rzeczą i że powinniśmy żyć w ubóstwie, to ja myślałam, że ja po prostu ją uderzę. Ale niestety tak, byli też tacy ludzie, którzy byli liderami w 68, a umiejscowili się dobrze tam w telewizji, w kulturze, gdzieś tam sporo kasy zarobili, w takich gazetach typu Libération i potem jeszcze nam tutaj spuszczali mores, że my nie jesteśmy, o, że my tutaj niepotrzebnie się buntujemy, bo wszystko jest cacy. No przepraszam bardzo. Widzimy, jakie efekty są. Dzisiaj widzimy właśnie, jak widzimy, jak żółte kamizelki nam opowiadają o biedzie. W gruncie rzeczy ta bieda już trwa od 30 lat i niektórzy z żółtych kamizelek właśnie to mówią, od 30 lat tak jest. No i przez 30 lat nie słuchano, liderzy lewicy nie słuchali, znaczy tamtego pokolenia oczywiście mówię, czyli ludzie, którzy mieli lat 50 w latach 90., nie słuchali w ogóle młodzieży. Troszeczkę zaczęli ją słuchać, jak powstał ruch alterglobalistyczny, ale już było za późno. Ale też ruch alterglobalistyczny się właściwie ograniczył tylko do klasy średniej i nie dotknął klasy robotniczej, więc my widzimy dzisiaj tego efekty. Zresztą, kończąc na tym, w roku 81 dochodzi do władzy François Mitterrand, jest wspierany przez partię komunistyczną. Wszyscy myślą, że wtedy dopiero Francja stanie się socjalistyczna. Pamiętam, nawet moi rodzice to mówili. Oglądaliśmy telewizję w Polsce. To był maj 81 roku. I mój ojciec tak mówi. Francja będzie socjalistyczna, a Polska będzie kapitalistyczna. Jak to jest możliwe? I rzeczywiście nie było to możliwe. Co się stało, to to, że przez 2 lata Mitterrand realizował politykę socjalistyczną. Obniżył wiek emerytalny do 60 roku. Dał 5. tydzień urlopu i następnie w roku 82 zaczął zupełnie inną politykę, czyli prywatyzację. Zaczął masowo prywatyzować to, co wcześniej znacjonalizował, banki, ubezpieczenia, AXA i tak dalej, aż doszło do prywatyzacji telefonii. No i później powstały te wielkie konglomeraty oligarchiczne, które dzisiaj znamy, Orange i tak dalej, bo Orange to wcześniej była francuska administracja publiczna. Jeszcze do roku praktycznie 2001-2002. PTT, Post Telegraph Telefonie, PTT i to właściwie jako administracja publiczna ta firma stworzyła właśnie internet, telefonię komórkową i tak dalej. A jak tylko to zaczęło działać, to natychmiast prywatyzowano i powstała firma Orange. No i tyle. I od roku 83 zaczyna się zresztą dezindustrializacja, bo wtedy zaczyna się zamykać, Mitterrand zamyka francuskie kopalnie, kopalnie węgla, kopalnie żelaza. Jak przyjechałam do Francji w roku 92, to pamiętam, że była bardzo duża bieda na wschodzie Francji, w Lotaryngii, dlatego że tam zamknięto kopalnie żelaza i to po prostu była pożoga straszna. Oczywiście górnicy walczyli o swoje, ale nie udało się im. Zaczęto zamykać huty, zaczęto już wtedy przenosić przemysł tekstylny do Afryki Północnej, Tunezja i tak dalej, Turcja, później Chiny. No i później jak zlikwidowano nasz system socjalistyczny, no to już wrota stały otworem do delokalizacji i do przeniesienia fabryk, gdzie tylko się da, gdzie tylko będzie tańsza i posłuszniejsza siła robocza. No i dlatego też do dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo pomimo tego, że powiedzmy kapitalizm francuski inwestował w jakieś tam powiedzmy firmy elektroniczne, takie śmakie, tu trochę internetu, tam jakieś tam powiedziałabym nowe technologie, to nigdy to nie zastąpiło tak naprawdę tych starych środków produkcji i to powoduje, że bezrobocie we Francji jest praktycznie strukturalne na 20%. Jak sobie pomyślimy, że takie bezrobocie, pomimo tego, że mówią, że jest 10%, to tak naprawdę jest 20%, bo oni też tak to bezrobocie naliczają, że tylko liczą część kategorii ludności, a dużo ludzi po prostu nie liczą. Jak tak jest od 40 lat, to są rzeczywiście niektóre regiony, w których praktycznie nie ma pracy od 40 lat, nie, albo od 30. Z drugiej strony tak samo jest w Europie Wschodniej. No, niektóre całe kraje praktycznie są dezindustrializowane, całe regiony, całe kraje. Także co tu się dużo dziwić, że teraz jest wybuch rewolty. Tyle tylko, że ja się obawiam, że widać, że nie jest to taka rewolucja jak te, o których mówiłam. Że nie mamy władzy nad środkami produkcji, bo nie jesteśmy w tych miejscach produkcyjnych. Pracujemy w usługach jakichś lichych, które można zlikwidować w każdej chwili. Każdą chłodnię można zlikwidować w każdej chwili. linię autobusową można zamknąć. Jakąś tam, jak to się mówi, logistyczne centrum można w każdej chwili zamknąć, halę przenieść, wynieść, nie ma, nie było. Praktycznie nie produkujemy nic tutaj, no co tu dużo mówić. I ludzie zaczynają sobie zdawać z tego sprawę. No ale co z tego? Blokujemy drogi, ronda, no i co z tego? To może rzeczywiście zahamować system, ale to jeszcze go nie zmienia, niestety. Dlatego no, dzisiaj jeszcze nie jestem bardzo optymistyczna, na tyle jestem optymistyczna, że coś się dzieje. Być może, że z biegiem czasu wymyślimy coś, wymyślimy jakiś sposób, że wzięcia władzy, no i zmiany tego wszystkiego. Dziękuję.